Dzień dobry. Termofor zrobiony z koszul pana Cejrowskiego i tam w środku są pestki wiśni. Świetna rzecz, kładamy do mikrofali, podgrzewamy i długo trzyma ciepło. Polski produkt, co mnie bardzo cieszy. Pestki wiśni są polskie, robocizna jest polska. Świetny prezent dla mojej mamusi na każdą okazję będzie. Otóż w pewnym wieku ludzie lubią termofory. Moja babcia używała termoforów, te bulgocące butle ze skóry zrobione, cuchnące oponą samochodową i korek, który czasem przepuszczał i myśmy się strasznie cieszyli, że się babcia posikała w nocy. Ktoś padł na pomysł, że to suche powinno być w środku i ponieważ w wielu domach są mikrowele, jak mówią na Kociewiu, czyli kuchenki mikrofalowe, to można zrobić woreczek z czymś sypkim i suchym, włożyć do mikrofali, podgrzać i działa jak termofor, a do tego lekkie i się człowiek nie posika od tego.
Studio Dziki Zachód.
Dzień dobry.
I w dzikiej krainie. I w dzikiej krainie jest Wojciech Cejrowski, a ja jestem w samym centrum cywilizacji, czyli w Konstantynopolu, a teraz Istambule.
A, to jest bardzo stare centrum cywilizacji, proszę pana. Dzisiaj raczej jarmark, z tego co słyszę.
Nie, nadal potężne miasto. 20 milionów ludzi tutaj mieszka i teraz po raz pierwszy w życiu coś się zdarzy. Wejdę na statek, żeby przepłynąć przez Bosfor z europejskiej strony na stronę azjatycką, bo po stronie azjatyckiej Istambuł jest spokojniej niż po stronie europejskiej. I zobaczymy, czy przez cały czas będziemy mogli rozmawiać, bo tego nie wiem. Podejmujemy ryzyko.
No to ty podejmujesz większe, gdyż to ty masz do czynienia z Radą Radiofonii i Telewizji i gdybyś mnie zostawił samego w tym miejscu, to potem ja się tłumaczył nie będę z niczego, gdyż wypowiadam opinię zza oceanu, a ty będziesz się musiał z Azji tłumaczyć, co Cejrowski nagadał. To ja ci radzę, nie trać zasięgu.
To po raz pierwszy w historii studia Dziki Zachód Azja się połączy ze Stanami Zjednoczonymi. Dużo ciekawych opowieści z Istambułu, oczywiście nie teraz, bo to jest godzina Wojciecha Cejrowskiego, ale jutro i pojutrze w Radiu Wnet.
Nigdy nie byłem, bardzo bym chętnie pojechał i się rozejrzał, szczególnie pod dyktaturą Erdogana, jak to wygląda teraz, gdyż ogólnie dyktatura na całym świecie narasta. Również po europejskiej stronie i zastanawiam się, czy nie jest większa po europejskiej w tej chwili. Zaciekawiło mnie z doniesień europejskich to, co się dzieje we Włoszech. Wybory parlamentarne. No niestety znowu żadna partia nie będzie miała większości. To utrudnia rządzenie, kiedy jest dwóch kapitanów. A koalicje wszelkie, złożone z dwóch, trzech, czy nawet czterech partii czasami, to jest brak konkretnego kapitana, tylko to są stałe targi i nie ma jednego programu. A propos programu, to nas prowadzi do tego, co się w Ameryce zdarzyło. No ale we Włoszech na czele rządu mówią, że stanie kobieta o nazwisku Meloni. To ciekawe, czy będzie miała wygląd taki jak Lolo Brigida, czy tylko nazwisko Meloni. Powiedziała o sobie, że jest matką i chrześcijanką. Wolałbym, żeby we Włoszech powiedziała, że jest katoliczką wprost. I natychmiast zaatakowana została przez Urszulę, która usiłuje wpływać na wybory. Wygraża prawicy włoskiej sankcjami, takimi jak dla Polski i Węgier. I skoro płyniesz na azjatycką stronę, to zainteresowało mnie taki eksperyment myślowy. Ciekawe, jakby Erdogan zareagował, gdyby ktoś, jakaś szefowa Unii albo jakiś szef NATO wygrażał wyborcom w jego kraju, że źle głosują. To jest zachowanie tej Urszuli skandaliczne w takim stopniu, że natychmiast powinna powstać jakaś koalicja, która wywala tę kobietę o dyktatorskich zapędach ze stołka. Bo to jest niewybierana osoba, narody nie głosowały na tę panią, natomiast ona wygłasza takie teksty jak dyktator, pouczające albo wygraża sankcjami. Przecież to nie są jej pieniądze, to nie są jej umowy międzynarodowe. Ona jest mianowanym urzędnikiem, ona jest popychaczem dokumentów, a nie kreatorem polityki. Więc jakim prawem poucza miliony wyborców włoskich, że jak źle wybierzecie, to dostaniecie po kasie?
Dorzuciła do koszyczka kolejne państwo, bo rozumiem, że Polska już jest na tę chwilę przesądzone, że nie dostanie pieniędzy z KPO. Węgry nie dostaną pieniędzy z KPO, a Włosi zostali przez panią Urszulę ostrzeżeni. Nie wiem, czy słyszysz, co tutaj się dzieje, bo to jest między portem, z którego odpływają statki, tramwaje w Istambule, a meczetem, które właśnie Erdogan wybudował w Istambule. Meczet, który pomieści 60 tysięcy ludzi.
No to jest, przepraszam, to jest zawsze niepokojące. Każdy meczet w pobliżu Europy, a jeszcze gorzej na terenie Europy, jest niepokojący. To nie jest jakieś dziwne zjawisko i niepoprawna rzecz, którą ja mówię. Za czasów Sulejmanów był niepokojący meczet, za czasów najazdu Turków na Polskę, czy pod Wiedniem, kiedy Sobieski musiał bronić Europy, zjawisko pod tytułem meczet było niepokojące. Koran jest niepokojący dla kultury europejskiej. Jakkolwiek interpretowany, bo są interpretacje bardzo miękkie Koranu, a są też takie radykalne jak w Iranie i w Afganistanie. One są wtedy bardziej niepokojące dla Europy niż te interpretacje miękkie, ale każda szkoła Koranu i każdy meczet to jest dla Europy zagrożenie. Europa wciąż jeszcze uważa siebie za chrześcijańską. Nawet takie osoby kompletnie niewierzące i zwalczające Kościół, one mają wdrukowane w siebie pewne wartości, które wynikają z tego, że Europa ufundowana została na chrześcijaństwie. Czy na katolicyzmie, mówiąc bardziej dokładnie. Bo ufundowana dawno, dawno temu była nie na protestantyzmie, który się pojawił dużo później, kiedy ona już miała swój kształt myślenia, swój kształt kultury, swój kształt traktowania innych ludzi, traktowania siebie nawzajem, traktowania wroga i jeńca. No i my mamy, nawet niewierzący w Europie, mają wdrukowane pewne zasady, które zburzyć jest trudno. Natomiast islam tym zasadom przeczy, jest niepokojący, więc jak widzę pod nosem Europy 60-tysięczny meczet, coś jak stadion w takim razie, no to to jest zagrożenie. To nie umiem tego inaczej nazwać jak zagrożenie dla Europy.
Tutaj Turcy zdobyli Konstantynopol w 1453 roku. Od tego momentu przerabiano rozmaite kościoły na meczety, więc to trwa już ho, ho, ho. Jeżeli potrafimy liczyć, to bardzo, bardzo dużo lat. Nie wygląda na to, żeby miało się zmienić, ale jak przyjadę na azjatycką stronę Istambułu, Konstantynopola, to tam jest miejsce właściwie, gdzie urodziło się chrześcijaństwo jako religia. Przywędrował święty Paweł z Jerozolimy, przywędrował święty Piotr i tam powstał pierwszy kościół otwarty, który nazwał się kościołem chrześcijańskim. W ogóle Turcja oczywiście jest jedną z kolebek cywilizacji. Pełno tutaj śladów jest po wszystkich wiekach, które były opisane w historii świata. A teraz patrzę na meczet Sulejmana z kolei, 1550 rok. To był pierwszy meczet, który postawiono w Istambule po tym, jak Konstantynopol został zdobyty, a przed chwilą byłem w tym nie meczecie, czyli największej świątyni chrześcijańskiej jeszcze z czasów, kiedy Kościół nie był podzielony, czyli Hagia Sofia robi wrażenie imponujące, choć to teraz jest meczet. I ponieważ to jest meczet, można tam wejść za darmo. To nie jest muzeum. Jak było muzeum, to trzeba było płacić, a do meczetu wszyscy mogą wejść za darmo. Tam są ulotki odpowiednie, które mówią o tym, kim dla islamu jest na przykład Jezus Chrystus. Taką ulotkę mamy, ale teraz ci nie będę jej cytował.
No ja to z pamięci potrafię zrobić, bo robiłem najlepsze w moim życiu odcinki z Izraela. Bo co? Pomimo, że bez Indian i w takim bardzo oswojonym i cywilizowanym miejscu, to uważam, że to najlepszy mój wyczyn jest. I tam się douczyłem wielu rzeczy. Za Hanifa go mają, za takiego mędrca, którego należy szanować, i matkę szanują. Bardziej szanują matkę Jezusa i islamiści niż protestanci, którzy wypierają kompletnie, że broń Boże, do Matki Bożej odniesienia albo figurka jakaś, jak gdzieś jest, to oni od razu jakby diabła polać wodą święconą, poparzeni są od tego. Więc islam jakoś akurat w tym drobnym zakresie lepiej traktuje katolików niż protestanci. Ale jest to zagrożenie stałe. Podałeś jakieś daty z przeszłości. Jakby się wczytać w tę przeszłość, to jest całe stałe przesuwanie granicy. Islam jest ofensywną religią i kulturą, bo szanuje sam siebie, czyli chce się roznosić na świat. Ma taki ryt, nazwijmy go w cudzysłowie, misyjny. Ma taką misję, że wszędzie ma być islam. I nie kryje tej misji. Z otwartą przyłbicą napiera. Kiedyś całe Morze Śródziemne było pod panowaniem muzułmańskim. Dopiero Amerykanie musieli przyjechać ze swoimi statkami, przypłynąć i toczyć wojnę o Morze Śródziemne, żeby dało się transportować towary dla chrześcijańskiej Europy. Bo tam wszędzie islam rządził. Wojna gdzieś tam po którymś z portów z Tunezji, teraz z pamięci cytuję, bo nie wiedziałem, że będziesz w tym rejonie. Napięcie jest stałe. Napieranie na Europę i chęć pożarcia Europy to jest stałe zagrożenie od setek lat. Ono się nie skończyło i Erdogan się nie wstydzi mówić o tym. Na przykład, że to napuszczę na was Syryjczyków, jak nie będziecie grzeczni wobec mnie. Jak będziecie mi zamykać meczety w Austrii, to ja wpuszczę całą falę imigrantów tam do was i sami pootwierają te meczety. No i jego ustawianie się teraz jako mediator między Europą a Putinem, to jest kolejna chęć chapsnięcia więcej władzy nad Europą. Islam jest stałym zagrożeniem, ja go tak obserwuję. To pięknie jest pozwiedzać i obejrzeć kulturę i tam Turcy mogą u siebie wyznawać co chcą, szanujemy niepodległe państwo, ale trzeba też rozumieć to, że to jest agresywny przeciwnik, który chce nas pożreć.
Wybitne kosmetyki naturalne, robione w Polsce. Zapraszam na cejrowski.com, łamane przez kosmetyki.
Zębów, jeśli chodzi o Turków, nie widziałem, a informacje, które tutaj docierają do wielkiej wyprawy, są takie, że jednak Erdogan jest zbliżony bardziej do Stanów Zjednoczonych i na przykład nie będzie kłopotu z przeforsowaniem rozszerzenia NATO o Szwecję i Finlandię. Także spokojnie, Turcja nie jest krajem agresywnym, to jest kraj kombinujący. W każdej taksówce, w każdym miejscu kombinują, zawsze ci podadzą taką cenę, której anusz nie zapłacisz, a jeżeli zapłacisz, to wtedy w domu będą przed telewizorem siedzieć, jeść orzeszki, będą bardzo się cieszyli, że trafili na takich turystów, na którzy frajera. Zapłacili dwukrotnie na frajera. Tak jest. Natomiast jest bardzo ciekawa, bo ta wyprawa nasza jest ciekawa i perspektywa. Przejeżdżasz przez Bosfor i jesteś w Azji. I stamtąd już w zasięgu ręki jest Azerbejdżan, jest Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Morze Kaspijskie, Kazachstan. I potem idziesz i twoja wyobraźnia geopolityczna już rozumie postawę Turków, ale też rozumie historię i wie, skąd ci Turcy w ogóle się wzięli na tym świecie, którędy przywędrowali. I też pytanie, dlaczego zajęli Konstantynopol? Otóż zajęli Konstantynopol dlatego, że wyprawa krzyżowa w 1202 roku skręciła, nie poszła w kierunku Jerozolimy i Ziemi Świętej, tylko nasi chrześcijańscy, katolicy rycerze pomyśleli sobie, jest tyle złota w Konstantynopolu, że warto Konstantynopol obrabować. I obrabowali Konstantynopol i w gruncie rzeczy uczynili, przez 300 lat to trwało, czy 200, uczynili ten Konstantynopol już bardziej bezradnym w spotkaniu z islamem, w spotkaniu z Turkami, i w końcu Turcy przepłynęli przez Bosfor, osiedli w Konstantynopolu i z Istambułu nie zamierzali zamierzają się wyprowadzać. Jest ich tutaj 20 milionów i właściwie ich życie polega, tak jak obserwujesz, to ich życie polega na albo na staniu, albo na siedzeniu. To są dwa stany przez cały dzień, no bo jest dużo bazarów, dużo restauracji, dużo knajp, dużo barów, dużo sklepów ze sznurkami. Tam albo stoi, albo siedzi, a my teraz Lech Rustecki daje sygnał do przekroczenia. To za chwilę wsiądziemy na prom. No i tak, i Włochy są, nie są takie istotne z perspektywy Erdogana i Turcji. To jest samodzielny świat i swój własny taki mają, wsobny.
Włochy może nie są takie istotne dla Erdogana, bo on patrzy od razu na całą Europę. Islam chce pochłonąć Europę, a nie pojedyncze kawałki Europy. No, pojedyncze kawałki to się zbiera jadąc po drodze z szybkim rozpędem. Proszę pamiętać o tym, co oni robią na południe od Turcji. Jak mieszają na Bliskim Wschodzie. To nie jest grzeczny gracz. Mówisz, a tam się handlem zajmują staniem albo siedzeniem i sprzedawaniem herbatki oraz fistaszków. Nieprawda. To tak się ludzie zwykli na ulicy zajmują takimi rzeczami. Tradycyjny bazar na wschodzie zawsze tak wygląda w każdym kraju, również w Iranie. Natomiast politycy czy władcy zajmują się rozrabianiem. Turcja rozrabia na Bliskim Wschodzie, a to zniszczy Kurdów, a to poprze te islamskie bojówki. Albo ich przepuści, albo przepuści jakiś transport na ich teren, albo się zajmuje handlowaniem brudnymi bombami, albo na coś oko przymyka, albo coś popiera. Więc to nie jest żaden grzeczny gracz, który się zajmuje wyłącznie handlowaniem fistaszkami, no błagam cię.
Nie, to grzeczny gracz nie jest, ale na Bliskim Wschodzie rozrabiają Amerykanie, rozrabiają Rosjanie, rozrabiają Turcy. Właściwie na Bliskim Wschodzie rozrabiają Żydzi, na Bliskim Wschodzie wszyscy rozrabiają, bo Bliski Wschód jest i biedny, i bogaty. Ma bogactwo, czyli ropę naftową, i ma biedę, czyli te domy, te slumsy tych ludzi, którzy są związani z islamem, ale to jest ich sens życia. Ja bym dla odmiany nie bał się islamu, tak jak ty mówisz. Nie bałbym się o Europę, że Europie coś grozi z zewnątrz. Bardziej bym uważał, że jeżeli coś Europie złego się zdarzy, to od wewnątrz, a nie od zewnątrz. Od zewnątrz po co Turkom,
tak, bo za dużo islamu wpuściliśmy na nasz teren. Zajrzyj sobie do Szwecji, to zobaczysz, że rzeczywiście od zewnątrz, ale to jest nadal islam. To nie chodzi o strach przed islamem, tylko o zdefiniowanie ich zachowań. Ich cele są określone jasno, a my próbujemy nie cytować ich własnych celów. Oni mówią wyraźnie, chcemy zawojować Europę. We Francji mówią, macicami naszych kobiet chcemy was pokonać i zawłaszczyć. Oni to mówią otwarcie i to nie jest agresywna wypowiedź. Tylko to jest określenie celów. Jaki jest twój cel? No ja idę na Gubałówkę i chcę cię wyścignąć. Chcę wejść na Gubałówkę szybciej od ciebie. No to nie ma w tym złośliwości. Islam też nie ma w sobie złośliwości, tylko ma chęć pożarcia całej Europy.
Nie chcę bronić islamu, ale to są pewne grupy, są rozmaite tendencje i rozmaite postawy. Tak jak jestem tutaj na stacji, z której w porcie, no to widzę panie w chustkach, widzę muzułmanów i tak dalej i nie czuję żadnego zagrożenia z tej strony i myślę, że w ich umyśle, jak patrzą i słyszą, że ktoś krzyczy po polsku też i jest podejrzewają, że jest chrześcijaninem, to też nie ma i nie wyczuwam żadnej wrogości.
To nie jest wrogość. To jest chęć pochłonięcia. To nie musi być wrogość, bo różne są islamy, jak sam powiedziałeś, są miękkie i są twarde, jak ja mówiłem wcześniej. Twardy by ci chciał od razu oderznąć głowę, tak jak w Iranie. To może przejdźmy na chwilę na południe. W Iranie protesty, w dziesiątkach miast protesty. Irańczycy znowu wyszli na ulicę. A kto wspiera reżim irański? No Brandon, czyli Joe Biden. On nadal się z władzą dyktatorską Iranu dogaduje na ten układ, który Obama podpisał. Okropny układ. Potem Trump to zatrzymał i cofnął, a teraz Biden podpisuje od nowa. Rosjanie, to jest część tego kontekstu, Tak twierdzą zagraniczne agencje, że Rosjanie użyli irańskich kamikadze. Irańskich kamikadze na Ukrainie. Jeżeli to jest prawda, wiemy, że protesty w Iranie są prawdą. Jeżeli ci kamikadze na Ukrainie, to jest też prawda, czyli Iran eksportuje okropną, bardzo brudną wojnę. Jeżeli to jest prawda, to dlaczego Biden nadal wspiera Iran, reżim irański, zamiast przywrócić wszystkie możliwe sankcje i dokonać próby duszenia tego reżimu w Iranie? Biden cały czas z nimi gada, a Putin jest mediatorem Bidena w Iranie w rozmowach z dyktaturą irańską. To jest kontekst na wczoraj i na dzisiaj.
Może jest tak, że Biden wie, że ten reżim upada. I to jest przewidywanie. Tak, że teraz nie można oddać Iranu w ręce Rosji i nie można pozwolić na to, żeby ta współpraca była bardzo głęboka. Nie wiem, jak jest z tymi dronami samobójcami, czy rzeczywiście one dotarły do Rosji. Jeżeli dotarły, to oczywiście źle, ale myślę, że za protestami w Iranie też stoją odpowiednie amerykańskie służby, bo na początku wojny była tak... Analitycy stwierdzili, że w interesie Ameryki jest destabilizacja sytuacji na Kaukazie. I to się dzieje. To się dzieje w Dagestanie, to się dzieje w Armenii, to się dzieje w Tadżykistanie. To wszystko drga. Być może to jest początek czegoś większego, ale jest takie na razie mało, sejsmicznie nisko, ale jest trzęsienie ziemi w tych miejscach najbardziej wrażliwych w tej chwili, więc ja bym tak tego Bidena do kąta nie stawiał. Bardziej bym wierzył w to, że administracja amerykańska przynajmniej choć trochę wie, co czyni.
No to jest wiara bardzo naiwna, bo administracja, która steruje Bidenem, być może wie, co czyni, natomiast czyni źle, bo czyni... Obama nienawidził Ameryki i mówił to wiele razy, że nienawidzi tego systemu. Uważa, że Ameryka to rasistowski, obrzydliwy kraj, pomimo że został prezydentem jako mulat. To nienawidził Ameryki i w związku z tym osłabiał Amerykę, kłaniał się różnym dyktatorom zagranicznym, przepraszał za to, że Ameryka istnieje, a administracja w tej chwili, ta, która rządzi, to Bidena wystawiła jako lalkę z przodu, natomiast rządzą ludzie Obamy z tyłu. I straszne jest to, że my nie wiemy, kto rządzi. Otóż Biden coś mówi, a następnego dnia w Białym Domu jakiś urzędnik niskiego szczebla mówi, że to, co Biden powiedział, to nie jest polityka Stanów Zjednoczonych. Politykę Stanów Zjednoczonych kreuje prezydent z urzędu. I teraz jesteśmy w sytuacji, w której Biden coś mówi jako prezydent. Na przykład powiedział, że pandemia jest zakończona. Następnego dnia czterech urzędników niższego szczebla mówi, że pandemia nie jest zakończona. Oni nawet nie próbują wycofywać się z tego, że Biden się pomylił. Tylko po prostu mówią, że pandemia nie jest zakończona. Przeczą własnemu prezydentowi i mówią, oficjalne stanowisko Białego Domu jest takie. Nie takie, jak powiedział Biden. Biden zapytany w programie 60 minut, czy Ameryka rzuci się zbrojnie do obrony Tajwanu. Powiedział krótko, tak. A politykę wojenną i zagraniczną kreuje wyłącznie prezydent w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie inne instytucje, on zatrudnia ludzi w Departamencie Stanu, on ich zwalnia, on wysyła ambasadorów bądź odwołuje. To jest jego dzieło. I teraz, kiedy powiedział, że Stany Zjednoczone tak, zbrojnie będą broniły Tajwanu, następnego dnia paniusia, która jest rzecznikiem prasowym, powiedziała, polityka Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do Tajwanu się nie zmieniła. Czyli uznajemy jedno państwo chińskie. Czyli, tak jak do tej pory, nie obiecujemy głośno, że rzucimy się w obronie Tajwanu. No to kto kreuje politykę? Biden powiedział kilka godzin wcześniej, że się rzuci do obrony zbrojnej. Czy to jest nowa doktryna amerykańska? Chwilę później niskiego szczebla urzędnik nie mówi, prezydent kazał mi powiedzieć, że się zagalopował albo że coś, tylko ona po prostu oświadcza. jest ważniejsza od Bidena. Ty mi mówisz, że Biden wie, co robi? Biden nie wie, co robi. I sygnałów na to jest każdego dnia dwa.
Mój dziadek sprowadzał kakao z Peru do swojego sklepu kolonialnego przed wojną. I ja robię to samo teraz. Prawdziwe kostki, bryłki, pasta pachnące, prawdziwe, bez żadnych dodatków, kakao z Peru. Cejrowski.com, łamane przez sklep. I pachnie.
Jeżeli Biden nie wie, co robi, to wtedy biedna wschodnia flanka NATO. Jeżeli podważymy władze umysłowe prezydenta Bidena i jego sprawczość, i jego wiedzę, i jego geopolityczną strategię, to wtedy mówisz, ale to my jesteśmy bezradni, ratuj się kto może. Tak. A my, moim zdaniem takiej sytuacji nie ma, bo jeśli chodzi o Ukrainę, to widać w tym rozsądek amerykański.
Nie, no to tutaj widać absolutny brak rozsądku amerykańskiego. Widać natomiast szantaż. Otóż kiedy Biden był wiceprezydentem, a jego synek był umoczony w oligarchiczne interesy na Ukrainie, Biden do kamery powiedział: albo zwalniacie prokuratora, który robi śledztwo wobec firmy, w której pracuje mój syn, albo nie dostaniecie pieniędzy, które właśnie przywiozłem i Obama je zatwierdził. I 8 godzin później prokurator, który prowadził śledztwo przeciwko synowi Bidena, został zwolniony. I Biden się chwalił tym epizodem. Patrzcie, jak ja jestem mocny. Powiedziałem Skurkowańcowi, że mają go zwolnić i zwolnili Skurkowańca. Bo powiedziałem, że im nie dam forsy. To świadczy o tym, że Ukraina ma haki na Bidena. Albo za pomocą jego syna, albo bezpośrednio wobec Joe Bidena. Ukraina miała, od wielu lat to wiemy, haki na Bidena z powodu brudnych interesów. To, i należy pamiętać o tym. Polityka Stanów Zjednoczonych nie jest tutaj czysta. Jeżeli Biden ją kreuje, to on jest, no mają haki na niego.
Ja bym zachował ostrożność, czy mają haki, bo tak jest, że ktoś poinformował, gdzieś puścił informację, że Ukraina ma jakieś haki, ale my tych haków nie widzieliśmy. Widzę teraz haki.
Widzieliśmy.
Nie widzę. A nie widzę. Wędkarze cały czas łowią ryby w Bosforze.
Od czterech lat FBI prowadzi śledztwo, bo Hunter Biden, znany pijak, narkoman i dziwkarz, zgubił laptopa swojego. I ten laptop się znalazł w warsztacie, który remontuje laptopy. Ostatecznie trafił do FBI, ale zanim trafił do FBI, to wszystkie dane z tego laptopa trafiły do dziennikarzy i są publikowane. Od czterech lat FBI prowadzi śledztwo, które próbuje przeciągać i nie zakończyć go wobec rodziny Bidenów. I wiemy z tego komputera, że Ukraina ma konkretne haki na Bidena. Bo tam
Nie znam się na hakach na Bidena, ale to w takim razie haki za haki. No to w takim razie na Trumpa ma haki Putin, co jest wielokrotnie opisane. Więc te Stany Zjednoczone są krajem zgniłym kompletnie. Słyszysz? Syreny statku, który wyrusza z Europy do Azji. To nie jest długa podróż. Ona trwa około 20 minut, bo to jest taki statek miejski, taki tramwaj, którym człowiek może z jednego kontynentu na drugi przejechać i wtedy już piechotką, spokojnym spacerem kilka tysięcy kilometrów i jesteś w Pekinie.
Rwę włosek z głowy, kiedy ktoś używa słowa Trump. Trump jest emerytowanym prezydentem, nie sprawuje żadnej władzy. Rozmawiamy o Bidenie. Przestają mnie w tym kontekście interesować jako kontrargumenty opowieści o tym, że jakieś haki na Trumpa ma Putin. Bo te haki dzisiaj niczego nie wyhaczają, gdyż Trump nie ma żadnej władzy. Natomiast haki na Bidena są hakami aktywnymi.
No dobrze, to poczekaj, czy twoje rozumowanie jest takie, że Biden popiera Ukrainę, dlatego że Ukraińcy mają haki na Bidena. Czy to jest takie wnioskowanie?
Tak. Gdyż nie leży absolutnie w interesie amerykańskim, w sytuacji obecnej, którą ma Ameryka, sama sobie ją zrobiła, angażowanie się w tę konkretną wojnę. Należało to załatwić inaczej. Za Trumpa Putin nie podskakiwał, czyli co? Miał haki na Trumpa, ale nie podskakiwał za Trumpa. Podskoczył natychmiast, gdy urząd objął Biden i gdy osłabił Amerykę poprzez zamknięcie pierwszego dnia urzędowania. Keystone Pipeline, czyli dostawy ropy i gazu z ogromnóż kanadyjskich do Stanów Zjednoczonych i dalej do portów w Houston, celem eksportu. Ten eksport paliw powodował, że Rosja biedniała za Trumpa gwałtownie, bo spadały ceny oraz na rynek międzynarodowy wchodzi eksport amerykański plus kanadyjski. No to bardzo osłabiło Rosję, bardzo osłabiło Irany i Saudów, bardzo osłabiło to, co Trump zrobił, czyli pompowanie ropy i gazu. Biden to zatrzymał w pierwszym dniu urzędowania. W czasie tych podpisywania tych 18 czy 21 dekretów, które podpisał. Opowiadaliśmy o tym w styczniu, kiedy objął władzę. Pierwszego dnia, kiedy za biurkiem usiadł, podpisał cały stos dokumentów. I wtedy nagle Putin zaczyna mocno zarabiać. No, wojna na drugim końcu świata, wojna o Ukrainę, nie leży w interesie Stanów Zjednoczonych. Nikt nie potrafi uzasadnić, gdzie ten interes jest. Ja już ciebie o to pytałem, ale my z zewnątrz to obserwujemy. Natomiast żaden polityk amerykański tego nie uzasadnił.
Ten interes jest, bo Ukraina to jest jedno z ważne państwo na kontynencie europejskim, który otwarty jest na Azję, które ma porty nad Morzem Czarnym. W perspektywie masz Chiny i taką walkę o to, kto będzie strzegł naszej przyszłości albo kto w przyszłości będzie robił interesy. Także interes amerykański jest, a do tego wszystkiego to gdzie? Też jest jeszcze rzecz ważna, mianowicie to też jest miejsce, w którym Amerykanie robią interesy, posiadając ziemię.
Ale to takich miejsc na świecie są.
A poza tym jeszcze dajmy sobie wierzyć, że ten świat jest trochę idealny. Nie jest taki cyniczny i nie jest taki zmurszały do końca, że jest kraj, który został zaatakowany. Jego miasta są burzone. Jest taki kraj, o którym ty wielokrotnie mówiłeś, kraj wolności, który mówi, ja na to nie pozwolę. Oczywiście to jest naiwne twierdzenie, że tylko tak to się dzieje, że nagle Biden budzi się rano i wszyscy kongresmeni ze łzami w oczach biegną i mówią, nie pozwolimy. To, żeby Rosja zbombardowała, zniszczyła i zaczęła okupację Ukrainy. Ale może element tego prometeizmu w polityce amerykańskiej jest i trzeba w to wierzyć, bo inaczej
ale popatrzmy nie można się na Bosforze. Widzę
ten długi most na Bosforze, łączący Europę z Azją. Jestem na środku Bosforu, po prawej ręce mam Morze Marmara, a po lewej ręce, musisz tu przyjechać, a po lewej Morze Czarne, więc akurat z tego punktu widać, a na Morzu Czarnym jest Odessa, Konstanca, ważny port. Odessa, wielkie pola żyzne, z których gdzie jest jedna, nie wiem, piąta zaopatrzenia całego świata. No to jest
to
prawdziwa wojna.
Ty każesz mi wierzyć w banialuki, żebym się lepiej poczuł. Gdyby prawdą było to, że jakiś idealizm amerykański plus porty, plus pola i inne strategiczne punkty powodują, że jest w interesie amerykańskim wylewanie masy pieniędzy i wchodzenie w bezpośredni konflikt nuklearny z Rosją z powodu tych kilku portów. Gdyby to myślenie było prawdziwe, no to Biden powinien zatrzymać lotnisko Bagram, które jest 100 mil od granicy chińskiej w strategicznym punkcie i to lotnisko powinno pozostać bazą amerykańską, tak jak Amerykanie mają bazy na terenie, na którym jesteś teraz, czyli w Turcji. A Biden wycofał się i oddał Chińczykom to lotnisko w Afganistanie, więc mówienie mi o tym, że leży w interesie amerykańskim i Biden o to zadbał. Walka na Ukrainie z powodów strategicznych, bo Chińczycy, bo porty, bo coś, no to jest, to się nie trzyma kupy, bo jeżeli porty, bo jeżeli strategiczne punkty, to czemu lotnisko Bagram zostało oddane, które Amerykanie wybudowali na pustyni?
No dobrze. to popatrzmy na to inaczej. Nie wiem, czy będzie słychać, bo rzeczywiście jestem na środku tego Bosforu i tu jest, to właściwie jest morze i wiatr, że to w takim razie Polska i kraje bałtyckie wykorzystują Stany Zjednoczone do tego, żeby Amerykanie pomagali Ukraińcom się bronić i to jest też bardzo cenne. No to tak sobie popatrzmy na całą sytuację i powiedzmy brawo Andrzej Duda, nam się udało, bo Rosja może dla Ameryki jeszcze nie jest takim faktycznym zagrożeniem, chociaż jest geopolityczne trzęsienie ziemi, ale dla Polski, dla Litwy, dla Łotwy, dla Estonii, dla Finlandii, nawet dla Rumunii, jest Mołdawii, jest zagrożeniem realnym.
Ale równie realnym zagrożeniem jest to, że Ameryka pcha się w konflikt nuklearny z Rosją. To jest zagrożenie
jeszcze
większe.
Ale się nie pcha Ameryka. To się nie pcha Ameryka. Nie. To jest normalne przeciąganie liny. Jeżeli mówisz pas, to wypadasz z gry. To nie może Ameryka sobie pozwolić na to, żeby wypadła z gry i Wojtek Cejrowski, kowboj, powinien to zrozumieć, że nie wychodzisz przed końcem partii wypłakać się do fartucha mamie.
Fałszywe porównanie. Otóż Putin zaatakował, Ameryka w ogóle nie odpowiedziała. Putin posuwa się coraz bardziej, zarabia mnóstwo pieniędzy, osłabiając Stany Zjednoczone i Europę. Za chwilę będziemy mieli zimną zimę w ocieplonym klimacie i będziemy zamykać fabryki. W Polsce już były pierwsze przerwy w dostawach prądu. To czytam w doniesieniach. Putin zagroził konfliktem nuklearnym, a Biden mu odpowiedział: nie rób tego, nie rób tego. Nie powiedział mu, że mu przyfasoli i czym, i nie pokazał mu niczego. Trump pokazywał takie rzeczy. Pamiętamy bombardowanie w kierunku Bliskiego Wschodu, Syrii chyba, czy gdzie tam. Rakiety leciały z okrętów amerykańskich przez całą noc i było widać, co potrafi zrobić armia amerykańska. Pamiętamy wielką bombę w Afganistanie, największą, jaką mają konwencjonalną bombę, którą zrzucili, żeby pokazać, co potrafią zrobić. Biden, ekipa Bidena, nie pokazali niczego Putinowi poza tym, że potrafimy sami siebie osłabić. Czyli wysyłamy ciągle sygnały: nic ci nie zrobimy. A ty się trzymasz kurczowo spódnicy amerykańskiej z taką wiarą, że Ameryka nas zasłoni fartuchem.
Przerywam audycję. Na 20 sekund proszę nie przewijać. Prowadzę sklep i sprzedaję najlepszą yerbę w kraju. Inni może mają tańszą, może mają inną. Moja jest najlepsza. I co? I jajco. No jest najlepsza po prostu i sam ją piję. Cejrowski.com, łamane przez sklep.
To rzeczywiście jest tak, że w Europie jest kryzys energetyczny, że grozi zima, że jest inflacja, że dużo płacimy za energię, ale to Putin ma kłopoty wewnętrzne. To Putin jest człowiekiem, który być może za chwilę straci władzę i możliwość panowania. To Putin ma bunt w Tadżykistanie, w Dagestanie, buntują mu się Ormianie, tak? Azerbejdżan już dawno, Kazachowie i tak dalej. To Imperium Rosyjskie trzeszczy, a jeżeli Imperium Rosyjskie, jeżeli coś mu się przytrafi, jeżeli się rozpadnie, to wtedy jest geopolityczny sukces Stanów Zjednoczonych, ale też wielkie możliwości, które się otworzą przed Polską. To nie można tak mówić, że oni nie mają tego, nie mają koncepcji, że on nie powiedział: tak, to ja ci przywalę też bronią nuklearną, będę cię straszył. Nie. Nie trzeba mówić. Mówienie to jest oznaką, jest w pewnym sensie oznaką słabości. Tak jak przychodzisz i mówisz: ja cię uderzę, tak? No znaczy, że jesteś słabszy.
Ale Trump nie mówił. Trump pokazywał. Trump nie mówił, Trump pokazywał. No na przykład zagroził Rosji, że ich zrujnuje. Tak jak za Reagana za pomocą wyścigu zbrojeń zrujnowano Związek Sowiecki, tak za Trumpa rujnowano Rosję poprzez eksport ropy i gazu na rynki, na których normalnie sprzedawała Rosja. Więc on powiedział: jak będziesz mi podskakiwać, to ja mam cię czym zrujnować. I to nie są tylko słowa. Zobacz, Ameryka nie dość, że przestała kupować od Saudów na przykład, no to Saudowie się wlewają na twój ruski rynek ze swoją ropą i gazem. Nie dość na tym, Ameryka jeszcze zaczęła eksportować. Jestem cię w stanie gospodarczo zadusić. Więc to jest moja karta negocjacyjna. Tak działał Trump konkretami. Biden natomiast, do czego doprowadziła ekipa Bidena? Do małżeństwa najgorszego, jakie możemy sobie wyobrazić na planecie. w tej chwili do małżeństwa Chin i Rosji, w której to Chiny są mężczyzną i potrafią zapanować nad kobietą Rosją, ale jednak jest to małżeństwo. I grają teraz rączka w rączkę. Mogą mieć jakieś kłótnie małżeńskie to... u siebie. Ale grają... Potężna dyktatura ogólnoświatowa nam grozi przez to małżeństwo, do którego nie należało dopuścić, a za Bidena ono zostało zawarte.
No ale jest inna, bardzo zresztą sprawny analityk, który mówi tak. Ameryka, Stany Zjednoczone i Europa Zachodnia, NATO generalnie rzecz biorąc pokazało swoją przewagę technologiczną nad rosyjskim sprzętem. Ukraina, słabsze wojsko, broni się, jest kontrofensywa. Chińczycy to widzą i Chińczycy wiedzą, że w takiej sytuacji nie mogą zaatakować Tajwanu, nie mogą chcieć zmienić geopolityki, dlatego że są zbyt słabi, bo jeszcze nie mają tej technologii, którą posiadają Stany Zjednoczone, bo w dużej części technologii technologia chińska jest jeszcze we współpracy z Rosją tworzona, więc to też jest jakiś aspekt tej sprawy, a nie że małżeństwo. To nie jest małżeństwo. Chińczycy nie żenią się tak łatwo, Amerykanie tak łatwo nie popełniają błędów, tylko to jest coś, czego jeszcze finału nie znamy i nie do końca rozumiemy. Wiemy, to przynajmniej z moich obserwacji jest tak, że wiemy, że jest w tym wszystkim jakiś przesmyk nadziei na lepsze jutro. Można przez niego przejść, a może nie.
No dobra, to ja bym chciał zrobić kodę do tego, co się we Włoszech dzieje i do tej Urszuli, która jak dyktator Erdogan wygraża wyborcom, że jak nie będą głosowali tak, jak ona by sobie życzyła, to dostaną po łapach Włochy jako państwo za pomocą sankcji. I teraz sam powiedziałeś, że robi to samo, co robiła Polsce i nadal robi Polsce i Węgrom. Dlaczego w takim razie PiS został Volksdeutschem, tak jak wcześniej Volksdeutschem było PO i inne partie, i zagłosował za tą babą zamiast za jej wywaleniem? No nie rozumiem tego. Przeczytałem te informacje, że PiS dołożył swoich głosów i przetrwała ta okropna osoba głosami PiSu. Gdzie tu jest polski interes?
Ale powiedz, kiedy to się stało? Czy mówisz o głosowaniu, w wyniku którego ona została szefową Komisji Europejskiej?
Tak.
To wtedy rzeczywiście była w Warszawie, pokazała taką twarz i wydawało się, że jest lepsza niż jej konkurent z Holandii. PiS tak zagłosował, no ale to czasami popełniasz takie błędy. Ktoś mówi, ja jestem miły, sympatyczny, wpuszczasz go do domu, a on ci zabiera w tym czasie portfel, oby tylko portfel.
Ale to takie błędy, to podajemy się od razu do dymisji, bo znaczy, że jesteśmy naiwniakami, którzy reagują na buzię, a nie reagują na fakty i na czyny. To znaczy, że kompletnie się nie nadaje do swojej roboty. Popieram opcję, która jest jawnie, zawsze, od początku wroga Polsce. I co, nagle z dnia na dzień zmieniła koncepcję, bo przyjechała się uśmiechać?
No, ona jeżeli dopiero wchodziła wtedy do Komisji Europejskiej, tak? Miała liczne spotkania w Warszawie, nie było problemu.
Jeżeli teraz
są głosowania, to ja o nich nic nie wiem.
Dobra, no to my przełożymy to na inny temat. Czy mam wypuścić piosenkę, żeby odciąć te tematy i zaczniemy wtedy nowe rozdanie, będziemy udawali,
ja
że
w ogóle
nic nie stało?
Tylko powiem, że dopływamy do tego przystanku azjatyckiego. Można było rozmawiać, były chwile zawahania, jeśli chodzi o naszą łączność, ale już teraz dopływamy bezpiecznie do portu. Po piosence prawdopodobnie będę już w Azji i już wtedy z kowbojem porozmawiam inaczej.
To wiesz, żaden wyczyn, piosenka. Bo Ruscy przez żaden. Ural przeganiali setki tysięcy Polaków, jeśli nie miliony, i oni też trafiali do Azji na resztę życia.
Tutaj też jest wieża Erdogana, najwyższa w Istambule. No, bo lubił budować, lubi duże. I największe lotnisko chyba jest w Europie, nie wiem, pewnie nie na świecie, ale w Europie wielkie lotnisko bez imienia jeszcze, bo kiedyś w przyszłości Erdogan myśli, że będzie imieniem Erdogana. A ta Turka tak odsuwa już gdzieś do historii. Jaka piosenka?
Piosenka będzie country, a słowo będzie francuskie w tytule, bo babeczka chyba trafiła do salonu pokazywać swoje koronkowe majtki i ma na imię Claudette.
Studio Dziki Zachód.
Jeszcze na statku.
Peru.
Teraz jest ten moment, kiedy rzeczywiście już nie słyszę.
Jak to nie słyszę? A teraz?
A teraz słyszę. Dobrze, wiesz co, tu pani gra na flecie, pan gra na gitarze, za chwilę otworzą się drzwi i wyjdę na zewnątrz. To mów teraz przez chwilę, bo nie wiem, czy będzie tu sprawny internet, bo jestem pod ziemią.
Też naprawdę... Naprawdę wioska, żeby się usprawiedliwać we współczesnych okolicznościach technologicznych tym, że internetu gdzieś może nie być. To u mnie może nie być internetu, na wiosce mojej. Informacje, jakie obserwuję w telewizji amerykańskiej z Rosji są takie, że Rosjanie zagrożeni poborem uciekają do Finlandii. Tam się zrobiły ogromne kolejki na granicy, czyli Ruscy nie chcą poboru, ale mimo to, jak Putin będzie potrzebował, to zrobi carską brankę i 1,5 miliona ludzi jest w stanie wcielić do armii. To tak na zakończenie tych optymistycznych informacji, że ma technologię gorszą, ale ludzi ma dużo. I jest nas w stanie zadeptać.
To czemu ty jesteś takim pesymistą?
Ja przewiduję. Otóż jak człowiek jest optymistą, to ma odmrożone nogi, bo nie załatwił sobie drugiej pary skarpet. Chodzi o drugą parę. Pierwszą sobie załatwił, ale na ciężkie mrozy trzeba mieć dwie. Ja cały czas w tym kierunku optuję, żeby nie tylko jedna skarpeta amerykańska nas chroniła, tylko żebyśmy mieli dwie skarpety. Jeszcze coś trzeba wymyśleć, coś jeszcze dodatkowego. Miasta ograniczają zużycie energii w Polsce, słyszę, i ludzie mieli pretensji do Łodzi, że zorganizowała festiwal światła. Z tego co pamiętam, to ten festiwal światła się za pomocą najbardziej oszczędnych żaróweczek LED-owych odbywa i jakichś laserków, więc dużo prądu nie zużyli. Ale ogólna moja uwaga jest taka, i Łódź dobrze zrobiła, bo cywilizacja i gospodarka mają się rozwijać, a nie ograniczać. Więc należy skupiać uwagę na zwiększeniu produkcji prądu, a nie na zmniejszaniu zużycia. Większe zużycie prądu jest dobre dla gospodarki, bo to jest ruch w gospodarce. Ludzie więcej zużywają, więcej kupują, potrzebują kolejną lodówkę, a nie skrzynkę na lód, który wyrąbią z jeziora zimą. Jak ludzie więcej kupują i więcej prądu wypalają, to chcą więcej pracować, więcej zarabiać. Elektrownie dają więcej miejsc pracy, elektrownie kupują więcej węgla, kopalnie więcej węgla produkują, wszystko się lepiej kręci, jest wzrost, więc zależy nam na zwiększaniu zużycia prądu. Zwiększaniu konsumpcji wszelakiej, bo to napędza gospodarkę i zapewnia bogactwo, a nie ograniczenia.
Ogłoszenie krótkie. Ludzie mi piszą, że u mnie na sklepie kawy są inne. Prawda, wyszukane w tych miejscach, gdzie kręciłem boso przez świat. Cejrowski.com, łamane przez sklep.
No pod warunkiem, że masz źródła energii. Jak nie masz źródła energii, to wtedy lepiej oszczędzać.
Od tego władza jest. Nie. Obywatele nie mają nigdy oszczędzać. Po to jest władza, jak władza nie potrafi, zapędziła nas w kozi ruch, to won do kąta i niech kto inny zarządza. Władza najlepiej, żeby się nie wtrącała. W Krakowie natomiast powiem ci, jak się władza wtrąca. Otóż w Krakowie dają w tej chwili bezczelnie mandaty za palenie, w cudzysłowie, byle czym. Otóż ten, kto w Krakowie złożył wniosek o dopłatę do węgla, 3000 zł, obiecanki, tacanki, może dostać 5000 zł kary, ponieważ w Krakowie jest zakaz palenia węglem. I złożyłeś wniosek, to cię system wyłapał, że złożyłeś wniosek i w związku z tym przychodzą z mandatem. że będziesz chciał w zimę nie zamarznąć na śmierć i żeby twoja stara babcia nie zamarzła na śmierć w Krakowie i chcieli se kupić wiaderko węgla i teraz dostaną karę od państwa. No ja na to wszystko odpowiadam, rząd się powinien z takich rzeczy wycofać, absolutnie nie przeszkadzać ludziom w życiu. Do niczego się nie wtrącać. Jak rząd nie umie załatwić węgla, to niech się przestaje zajmować załatwianiem węgla. Bo nie umie tego zrobić, tylko niech pozwoli ludziom kopać, importować, skąd chcą, sprzedawać, kupować. Niech się przestanie rząd wtrącać w zakupy i w sprzedaż na przykład węgla.
Jestem w Azji.
No, to serdecznie współczuję. Powinniśmy mieć mur na granicy między Europą a Azją, mur gospodarczy. Na przykład linię kolejową z Chin powinniśmy zlikwidować, a nie rozwijać. Jedwabny szlak, już pan Duda nie opowiada o tym aspekcie, czyli miał złych ekspertów 2-3 lata temu, miał złe koncepcje 2-3 lata temu i teraz wojna na Ukrainie wykazała głupotę tych koncepcji, kryzys w Europie wykazał głupotę tych koncepcji, to przynajmniej prezydent Duda powinien pozwalniać swoich ekspertów, którzy pokazywali go w telewizji oraz w Radiu Wnet, też o tym mówiliśmy, te koncepcje jedwabnego szlaku drugiego. To były koncepcje za czasów Dudy, który strasznie się cieszył z tego powodu. No miał złych doradców, to przynajmniej teraz pod koniec kadencji powinien ich wywalić na zbity pysk za karę, żeby uratować fragment swojego wizerunku.
Ale jak ty chcesz budować wszędzie mury, zamykać, odgradzać, bronić się, no to jakie będą tego konsekwencje? To będzie jedna wojenka, druga wojenka, trzecia wojenka. Bez sensu zupełnie.
Nie. Nie, ochrona polskich miejsc pracy, ochrona polskiego węgla. Postawiłbym mur w momencie, kiedy Europa wtrynie nam ustawę o jakiejś tam emisji CO2. A odwalcie się od nas, będziemy se emitować ile nam się podoba, bo mówiliście 40 lat temu o kwaśnych deszczach i że to spowoduje, że wszyscy umrzemy. A my nadal żyjemy, więc odwalcie się od nas. No to takie mury. To nie chodzi o fizyczny mur, tylko jeżeli chiński import nam szkodzi, to stawiam mur i mówię, nie będziemy przewozić tego badziewia tutaj do nas, tylko otworzymy sobie własne fabryki. No to taki mur. Trzeba non possumus, no. W którymś momencie już daj ani kroku dalej. Musi być mur jakiś.
No ale, po co nam stawianie tam murów, skoro Putin ma tylu żołnierzy, że mu na wszystko wystarczy, skoro Ameryka jest do bani i wszystko, co robi Biden, nie ma żadnego sensu, a właściwie to nie wiadomo, dlaczego robi to, co robi, skoro Unia Europejska jest takim zbiorem, gdzie Urszula po prostu robi rzeczy podobne jak dyktator Erdogan, to co my tu jeszcze robimy?
Ogłoszono nowy plan dla Ameryki. Za czasów Clintona Newt Gingrich, to państwo mogą go nie znać, ale wpadł na taki pomysł, żeby podpisać kontrakt dla Ameryki, czyli program wyborczy republikanów. Europa, jak słyszy program wyborczy, to ma inne skojarzenia. Otóż republikanie ani demokraci w Ameryce nie mają żadnego spójnego programu wyborczego, bo tam są jednomandatowe okręgi wyborcze i każdy gra o swoje. A potem dopiero, kiedy trafi do kongresu, to należy do republikanów albo do demokratów, albo jest niezależny i nie ma żadnych zobowiązań partyjnych, może przechodzić sobie z grupy do grupy albo być po prostu niezależnym komunistą, tak jak Bernie Sanders. No i ponieważ każdy gra o własne głosy wyborcze na swoim terenie, to prezentuje program dla swoich wyborców, a nie program jakiś ogólnoamerykański. Natomiast zdarzyło się raz w historii Ameryki. Po 40 latach republikanie odzyskali większość, nie mieli jej przez 40 lat. Odzyskali większość, gdy Newt Gingrich wpadł na taki pomysł, że poza tymi programami indywidualnymi ja jeszcze sformułuję kilkanaście postulatów i kandydaci na kongresmenów i senatorów podpiszą się pod nimi, że będą realizowali te najważniejsze punkty programu, gdyby wygrali wybory i weszli do kongresu. I udało się, przejęli większość. W tej chwili powtórzono te koncepcje. Napisano cztery główne punkty I teraz dobrowolnie kandydaci republikańscy się podpisują tak. Jeżeli mnie wybierzecie do kongresu, to poza tym, co wam obiecywałem w moim okręgu wyborczym, będę realizował też 4 najważniejsze punkty ratowania Ameryki. Czyli wyjście z kryzysu energetycznego poprzez to, że uruchamiamy kopanie i pompowanie ropy naftowej i gazu. Uruchamiamy produkcję wewnętrzną, uruchamiamy eksport, to osłabi ruskich, to osłabi Saudów. Wracamy do tego, co robił Reagan, do niskich cen. I to zwalczy inflację. Obniżamy wydatki. Tak, w szczegóły nie chcę teraz chodzić, bo mało mamy czasu. Natomiast ogłoszono kontrakt z Ameryką i była imprezka wczoraj czy przedwczoraj. Kandydaci, którzy chcą wygrać wybory, podpisują. Wybory są tam za 40 parę dni. I wtedy zobaczymy, ilu kandydatów, którzy się podpisują pod tym wspólnym programem do realizacji, ilu zwycięży. Spodziewamy się, że przyjdzie taka fala, że no w listopadzie jeszcze się nic nie stanie. Demokraci będą wyć jak szatan w trakcie egzorcyzmu. Natomiast oni obejmą w styczniu swoje urzędy. Czyli musimy jakoś dożyć do stycznia, natomiast w styczniu prowadzić wtedy siłą kongresu takie zmiany, które przeważą to, co robi ekipa Bidena w Białym Domu. No i zaczniemy cofać obrzydliwe procesy. Pytałeś o to, gdzie jest promyk na... I Ameryka oszalała, idzie, gnije. Zostaniemy sami. Putin bogaci się i wypuści na nas mięso armatnie. Co z tym wszystkim będzie? Skoro prezydent jest niewładny, to w ramach trójpodziału władzy w Ameryce republikanie podjęli takie wyzwanie. My się tym zajmiemy siłą kongresu. A kongres ma pewne narzędzia ponad prezydentem. Prezydent jest bardzo silną władzą wykonawczą w Ameryce, ale jak ma mocną opozycję w kongresie, to kongres plus Senat jest w stanie przeprowadzić bardzo wiele rzeczy swoją siłą. No i tu jest nasz promyk nadziei, że w listopadzie wygrają większość republikanie, którzy podpisali ten plan ratowania świata w zasadzie, nie tylko Ameryki, a od stycznia zaczną wprowadzać, po zaprzysiężeniu, zaczną wprowadzać te rzeczy, które obiecali, że wprowadzą.
No to z tym
musisz wytrzymać do połowy stycznia.
To z tym promyczkiem nadziei powiedzmy do widzenia i zapowiedzmy jeszcze jedną na pożegnanie piosenkę.
Tak, mówiłem o dwóch skarpetkach, piosenka nosi tytuł Another Lover. Musimy mieć jeszcze jakiegoś kochanka poza Ameryką, bo sama Ameryka nas nie obroni. Musimy mieć jeszcze jakiegoś kochanka i rozgrywać być może tych dwóch kochanków czasami przeciw sobie, albo żeby konkurowali o Polskę. Amen.
Jaka piosenka?
No powiedziałem Another Lover i powiedziałem amen, to już realizator wtedy
amen.
Gra.
Czerwony przycisk subskrybuj, bardzo proszę wszyscy, klik. Dzwonek obok, bardzo proszę wszyscy, klik. I opcja wszystkie powiadomienia, wszyscy, klik. I jest piękna klika.